Wojna, jak widać, ma się dobrze.
Teraz jest potworne zmęczenie po stronie ukraińskiej. Rosjanie tą wojnę trochę skomercjalizowali. Z bliska wojna wygląda zupełnie inaczej, kiedy no, widać śmierć, jak się patrzy w oczy przerażonego człowieka.
Jak się pojawiają groby na trawnikach, to już wiadomo, że nic z tego nie będzie.
Też taki znak, że ta miejscowość jest już stracona.
Byliśmy ewakuować panią i ten dron zatrzymał się nad tym samochodem ewakuacyjnym i tak jakby deliberował, czy uderzyć w nas, czy polecieć sobie dalej. W zasadzie nie chciałbym umierać w takim miejscu.
Jak radzi sobie z tym wszystkim korespondent wojenny?
Warto, żeby tam jeździć, żeby opowiadać ciągle te historie.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, redaktor Paweł Reszka jest z nami. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Autor tekstu, reportażu z zachodniej Ukrainy, Listonosz Śmierci, który znajdą Państwo w tegotygodniowym wydaniu Polityki, o ludziach, którzy przynoszą taką informację, że syn, mąż, ojciec już nie wróci z tej wojny. A ja chcę zadać takie pytanie na początek, co dalej z tą wojną, bo za chwilę miną 4 lata, ludzie ginęli i nadal giną. Końca negocjacji też nie widać. One toczą się w taki sposób, że ukraiński prezydent ostatnio mówił w Davos o dniu świstaka. I trochę też można mieć takie wrażenie, na co też zresztą wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko ukraińscy politycy, ale też polscy, że ci, którzy mają do tej wojny daleko, już się do tej wojny przyzwyczaili, przywykli. Nie mówię o tych, którzy mieszkają na przykład na zachodzie Ukrainy, mają dalej do frontu na wschodzie, tylko mówię oczywiście o tych, którzy mieszkają w Paryżu, w Brukseli, w Warszawie także niektórzy, czy w Pradze.
No, wojna, jak widać, ma się dobrze. Końca nie widać. Już się miała skończyć w zeszłym roku, w ogóle miała się skończyć w ciągu 2 tygodni, a tymczasem jest i jest. No, te negocjacje to takie trochę są, powiedziałbym, no nie wiem, do czego one mają doprowadzić, bo przeważnie rozmawiają Amerykanie z Ukraińcami i z Unią Europejską, a Amerykanie, Ukraińcy i Unia Europejska jeszcze nie prowadzą wojny. Do rozmów jeszcze potrzebny jest ten, który walczy, czyli agresor, a Rosjanie jakoś nie bardzo się
To jest wielkie udawanie.
No trochę tak, chyba Putinowi nie bardzo pasuje zakończenie tej wojny. On ciągle liczy na to, że będzie jakiś przełom na froncie. A ten przełom na froncie to nie następuje, no bo już ile razy ten Pokrowsk był brany, to ja już nie pamiętam i ciągle Ukraińcy trzymają się w Pokrowsku. Jak byłem jesienią, pamiętam taką rozmowę, to mi mówili, spokojnie, wytrzymamy do lutego. Już wszyscy krzyżyk na tym Pokrowsku stawiali. No, luty jest i Pokrowsk jeszcze się trzyma. Kupiańsk był zajęty przez Rosjan. Pamiętam, jakie to sukcesy były, że rosyjskie flagi pojawiły się po raz drugi zresztą w Kupiańsku. No właśnie, no, Ukraińcy odbili Kupiańsk. No więc tak to wszystko odbywa się. Tak to wszystko odbywa się na tym froncie z punktu widzenia Rosjan niemrawo. W mediach to wygląda inaczej trochę, że praktycznie na każdym odcinku frontu atakują, że mają duże zdobycze terytorialne. Te zdobycze terytorialne to jest kilka powiatów polskich w ciągu roku zdobyli, więc wcale tak dużo tego nie zdobyli. Ukraińcy nauczyli się bronić. Bronią się dosyć skutecznie. Oczywiście jest krwawo. Jest to bardzo smutna wojna, jak się ogląda z bliska. No ale trwa, jak mówię, ma się dobrze niestety.
Mm-hmm. A jak ludzie na to reagują? Bo są różne wojny. Są takie, których wybuch powoduje entuzjazm. To znamy z historii. Tak? Widzieliśmy na przykład, jak reagowali żołnierze zachodnioeuropejscy na wybuch I wojny światowej. I ta wielka nadzieja, że to się szybko skończy i że w zasadzie już na Boże Narodzenie będziemy wszyscy w domu. Pewnie to jest tak, że jak wojna wybucha, to jest nadzieja, że ona szybko się skończy, że jest to taki nienormalny stan, który nie może trwać wiecznie. Ta wojna w Ukrainie nie została przyjęta z entuzjazmem, siłą rzeczy przez napadniętych. Nie mogło być inaczej, ale też ci, którzy napadali, chyba tego entuzjazmu w sobie nie mieli. Myślę o tych, którzy szli na Kijów i pragnęli go zdobyć w ciągu 2 dób. I teraz co mówią i myślą ludzie po 4 latach, kiedy na początku tej wojny było niewyobrażalne, że to będzie trwało aż tak długo. Oczywiście wszyscy byliśmy szczęśliwi z tego powodu, że Kijów nie padł w ciągu tych 72 godzin, że Ukraińcy wytrzymali, bo to pozwoliło w zasadzie zatrzymać Federację Rosyjską, a także uruchomić międzynarodową solidarność, tak? Gdyby Ukraina nie pomogła sobie sama, to pewnie nikt by też jej nie pomógł. No ale to zmęczenie społeczeństwa, zmęczenie elit ukraińskich. Widzimy, jak wygląda Wołodymyr Zełenski, jak jego twarz zmieniła się w ciągu ostatnich 4 lat. No i widzimy też to zmęczenie Europy Zachodniej. O Stanach na razie nie wspominam, bo to zupełnie inna historia.
A Rosjanie na pewno myśleli, że im się uda bardzo szybko, więc...
No taki był plan.
Tak, taki był plan. Trochę nie rozumieli Ukrainy, trochę się dali, sami się oszukali, no bo tam ogromne pieniądze przecież szły na to, żeby zbudować taką... takie jaczejki prorosyjskie. Oni przecież Charków mieli zdobywać tam błyskawicznie. Wysłali tam nawet specnaz, który w porozumieniu z jakimiś tam ukraińskimi siłami miał wywiesić rosyjską flagę w centrum Charkowa. W ogóle nie zrozumieli, że te miliony, setki milionów dolarów pompowane w ten projekt rosyjskiego miru na Ukrainie gdzieś...
Że to nie dało efektów.
No wiesz co, mi się wydaje, że to zostało rozkradzione po prostu, a kto znał trochę Ukrainę po 2014 roku, to wiedział, że to nie może dać efektu, więc myślę,
a
że...
A pytanie, czy rosyjskie elity o tym wiedziały, czy wiedział o tym Władimir Putin, może on był utrzymywany w takim przekonaniu, że właśnie Ukraińcy czekają tam na wojska rosyjskie z kwiatami, no, myślę, chlebem
że,
i solą.
A, myślę, że dostawał takie raporty i boję się, że mógł w to uwierzyć, chociaż paru ludzi mówiło mu, że to takie trochę przerażenie jest, że było, że byśmy naprawdę uwierzyli w to wśród ludzi, którzy znali Ukrainę, że to nie jest wszystko fake, że to nie jest wszystko takie udawanie, że to nie jest wyprowadzanie pieniędzy z budżetu i budowanie sobie willi nad jeziorem Como, czy tam kupowanie nieruchomości w Dubaju. Więc myślę, że to był lekki szok. Ukraińcy na pewno też byli wstrząśnięci tym, że to się zdarzyło. Niby wszyscy wiedzieli, ale jednak byli wstrząśnięci. No i...
Znaczy ja pamiętam ten przełom roku 21 i 22, kiedy trwała już koncentracja wojsk, kiedy trwały rozmowy. Tak rzeczywiście toczone między Rosjanami a Amerykanami. I przecież... Najbardziej znakomici eksperci mówili, że Putin nie będzie tak głupi, żeby się na tę wojnę ostatecznie zdecydować. I ten szok, kiedy nagle przychodzi luty 2022 roku i ta wojna się dzieje.
No, wydawało się to nielogiczne, ale już potem były dane wywiadowcze takie, które mówiły, że to się stanie. Natomiast nawet ci, którzy wiedzieli, że to się stanie, czy też podejrzewali, że to się stanie, czy że inaczej, byli przekonani, że to się stanie. Jak to się stało, to i tak byli w ciężkim szoku. Wiem to, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy byli wtedy w Kijowie, ciągle z nimi o tym rozmawiam. No, wiedzieliśmy, byliśmy pakowani, ale i tak. Wszyscy wyszli na ulicę i próbowali dostać Kałasznikowa i pójść gdzieś tam na pozycję, żeby walczyć. Więc to rzeczywiście było takie było nieoczekiwane. Myślę, że adrenalina była tak wysoka, że Ukraińcy nie bardzo trochę tam działali automatycznie. A potem się udało obronić, potem była ta kontrofensywa i wtedy był wybuch takiego entuzjazmu, że być może uda nam się to wszystko odbić nawet Krym, który straciliśmy w 2014 roku. No ale się okazało, że nie. Teraz jest potworne zmęczenie po stronie ukraińskiej. Bardzo dużo złych rzeczy tam się dzieje i na froncie, i na zapleczu frontu, ale jednak nie ma takich nastrojów, żeby się poddawać, żeby wywieszać białą flagę. Żeby
spuszczać oddawać ręce, nastrój rezygnacji.
Nie, wręcz przeciwnie. Czym bliżej frontu, tym mniej mowy jest, tym mniej wzniosłych słów i rozmów o patriotyzmie, o tym, co my będziemy odbijali, a więcej takiej zaciętości, więcej takiego gotowości do oporu. Chociaż no, ta wojna rzeczywiście odbywa się w trudnych warunkach. Rosjanie tą wojnę trochę skomercjalizowali. Płacą bardzo dużo pieniędzy ludziom, żeby podpisywali kontrakty. Próbował Władimir Putin zrobić częściową mobilizację. Okazało się, że nikt nie chce walczyć, wobec czego postanowili zapłacić za to. Płacą bardzo dobrze. No, gigantyczne to są pieniądze, więc ludzie z tych...
Jak na Rosję.
Tak. No nie, wiesz, nawet jak myślę, że to nam kilkaset tysięcy można zarobić, więc tam od razu to idzie w nieruchomości. Ludzie sobie nauczyli się robić biznes taki na tym. Rozumiem, że jak dobrze to wszystko zaplanować, to można na tej wojnie całkiem nieźle zarobić.
Tylko trzeba przeżyć.
Ale wiesz, to też są sposoby na przeżycie. Można na przykład dzielić się z dowódcą pieniędzmi, żeby nie wysyłał cię tam, gdzie nie trzeba. No więc to już się zmieniło w biznes. No, bardzo amoralny biznes, bo na przykład... żony wysyłają swoich mężów, bo uważają, że no po co ten chłop ma tutaj siedzieć, jak i tak chleje, a tam jak pojedzie, to zarobi, a jak go zabiją, to przyjdzie odszkodowanie. No więc to jest takie mega niemoralne pytanie, ale działa, rzeczywiście funkcjonuje bardzo dobrze do tej pory. Pytanie, na ile im starczy pieniędzy? Na ile będziemy twardzi w sankcjach, na ile będziemy ich dociskali, bo te pieniądze w końcu kasa opustoszeje.
Tylko słyszymy właśnie to od ekspertów, którzy znają się na gospodarce, że już za chwilę, już za moment, że sankcje nie działają z poniedziałku na wtorek, ani nawet z jednego tygodnia na tydzień, ale minęły 4 lata i okazuje się, że ta gospodarka rosyjska stoi jakoś na nogach i ciągle słyszymy te zapowiedzi, że ona za chwilę się zawali. Już za chwilę, już za moment. I ten moment cały czas nie nadchodzi.
Rosjanie bardzo dobrze sobie z tym poradzili, ale nie jest tak, że tam nie ma kłopotów. I też możemy troszeczkę...
No wiesz, co innego kłopoty z pieniędzmi, a co innego bankructwo państwa. Także ono nie jest już w stanie prowadzić tej wojny ze względu na braki w zasobach finansowych.
Rosjanie oszczędzali na tę wojnę bardzo, bardzo długo. Jak się popatrzy na to, jak się rozwijała gospodarka rosyjska, na te fundusze stabilizacyjne, na gromadzenie rezerw, no to właśnie był ten tłuszcz, który oni teraz zużywają, więc oni dość sprytnie się przygotowali do tej wojny. Natychmiast zaczęli się przestawiać i na gospodarkę wojenną, i na kontakty handlowe z krajami niezachodnimi, tylko właśnie takimi azjatyckimi, południowymi.
Pomagają omijać sankcje.
Tak. A Europa i Zachód w ogóle w tych sankcjach jest dosyć niekonsekwentny, no bo jak mamy czwarty rok wojny i nagle się okazuje, że po wszystkich morzach świata pływa jakaś flota cieni, która sprzedaje surowce energetyczne, na których się trzyma rosyjska gospodarka. No to co, nie wiedzieliśmy tego wcześniej, czy wiedzieliśmy, a udawaliśmy, że tego nie widzimy. Więc ta niekonsekwencja trochę się mści. W ogóle dużo było niekonsekwencji. Na przykład to, że postanowiliśmy pomagać Ukrainie uzbrojeniem, ale w sposób ograniczony, taki, żeby oni na przykład nie mieli rakiet dalekiego zasięgu. No, ale dlaczego? Dlaczego nie dać im rakiet dalekiego zasięgu? Dlaczego oni nie mają prawa niszczyć zaplecza frontu, czyli tych zakładów produkcyjnych, które wytwarzają drony, rakiety, to wszystko, co spada im na głowy. Nie, no bo nie, bo Putin ma ten czerwony guzik i może, i może go nacisnąć.
I ta wojna może się wymknąć spod kontroli.
No właśnie, no to albo, nie? Wojny się nie wygra, jak się nie będzie chciało jej wygrać, jak się nie będzie zdecydowanym, tak? Ja myślę, że...
jak się nie użyje wszystkich narzędzi, które się ma w dyspozycji, albo prawie wszystkich z wyłączeniem broni.
Rosja się trochę rozbisurmaniła, tak? Bo gdyby na początku była twardsza reakcja, nie wiem, na przykład ogłoszenie strefy zakazu lotów. No, różne rzeczy można było zrobić. Dostarczenie takiego uzbrojenia Ukraińcom, jakiego oni realnie potrzebowali. No to być może byłoby...
A my przesuwaliśmy sobie te granice bardzo powoli. Deliberacja, tak, która temu towarzyszyła.
No to teraz mamy taką sytuację, że rzeczywiście to wszystko buksuje. Ten front jest w jednym miejscu i chyba żadna ze stron na razie przynajmniej nie ma, wiesz, no tak to na froncie jest, wszystko może się za godzinę posypać, nie wiadomo jak to będzie, różne rzeczy się zdarzają, ale tak jak tam jeżdżę, to nie widzę jakichś takich tendencji, żeby coś tam miało się sypać. Siedzą w tych okopach, te umocnienia są coraz lepsze, coraz mniej ludzi walczy, coraz więcej maszyn walczy. To jest w ogóle niesamowite, że to zaczynało się od wojny manewrowej, potem to była wojna artyleryjska, teraz to jest wojna maszyn. Ludzie odgrywają tam...
Jednocześnie są okopy, takie jak
w
pierwszej wojnie światowej.
Trochę tak jak w pierwszej wojnie światowej. Chociaż to... tak, ona jest pozycyjna i często się porównuje do pierwszej wojny światowej. Chociaż tak naprawdę to jest trochę złudne, bo pierwsza wojna światowa to były takie linia i linia. Przynajmniej tak to widać na filmach, czy też czyta się w książkach. A tamto ta linia frontu jest taka trochę nieokreślona. To jest taka szara strefa, która się rozszerza coraz bardziej. Czasami jest szeroka na kilka, czasami nawet na kilkanaście kilometrów. I w tej szarej strefie w zasadzie nie wiadomo, co się dzieje, gdzie te pozycje dokładnie są. Nad tą szarą strefą wiszą drony obserwacyjne, drony zabójcy i reagują na każdy najmniejszy ruch. a żołnierzy z jednej i z drugiej strony, szczególnie Rosjanie, bo Rosjanie nacierają, a Ukraińcy się bronią, no więc te natarcia nie są takie, jak czytamy w książce Wojna i Pokój, tylko to są małe grupki po 2, 3, 4 osoby, które pełzną sobie, pełzną dosłownie, czołgają się, próbują się zebrać w jakimś miejscu, czy to na przykład na cmentarzu, czy ryją jakieś dziury pod drzewami, czy na przykład w starych fabrykach, w podziemiach. Zbierają się i tam jak kiedyś się zbierze grupa taka potrafiące zaatakować, to wtedy atakują, starają się coś zrobić. Więc dzieci Rosjanie są, to do końca nie wiadomo. Gdzie obrońcy są, też do końca nie wiadomo. Ukraińcy latają nad tym i na każdy ruch te drony reagują i zabijają tych ludzi, którzy
próbują gdzieś tam dopełznąć, tak?
Tak, oni mają tak zwane peleryny niewidki. To są takie szare płaszcze, które jak coś słychać w powietrzu, to oni się nakrywają i udają, że ich nie ma. To bardzo takie jest, zlewa się z otoczeniem. A jednocześnie ma termoizolację, bo wiadomo, że kiedy jest ciemno, to drony reagują na ciepło ludzkiego ciała i widzą to właśnie w takiej kamerze, która reaguje na światło. No więc te płaszcze też jakby izolują od świata zewnętrznego, temperaturę człowieka. To tak wygląda, taka jest trochę ta dziwna wojna. Jednocześnie bardzo, bardzo brutalna, bo śmierć człowieka się widzi w zasadzie no tak na żywo, tak? Ci ludzie, którzy zabijają ich, operatorzy dronów, to są młodzi chłopcy i latanie dronem to jest trochę tak jak zabawa na konsoli.
Gra komputerowa.
Tak, trochę jak gra komputerowa, tylko że się zabija realnego człowieka. Nie dość, że się go zabija, to jeszcze go trzeba dobić, tak? Bo ci martwi żołnierze rosyjscy służą następnym idącym jako magazyny jedzenia, jako magazyny amunicji, jako magazyny środków opatrunkowych, więc albo trzeba zwłoki oskubać z tego wszystkiego, ale to musi pójść człowiek, albo trzeba to zniszczyć do takiego stanu, żeby tam nic nie można było już pozbierać. Tak to wygląda, bardzo to wygląda.
Mhm, czyli żeby też człowieka nie można było rozpoznać, tak?
No tak, człowieka to rzeczywiście niewiele zostaje.
Myślę sobie, że w ogóle wojny nie sposób sobie wyobrazić, jeżeli człowiek tego nie doświadczy. Że to jest taki rodzaj lęku, strachu, emocji, grozy, której nie sposób przeczuć, tak? Że nawet jeżeli my tutaj na miejscu czytamy, oglądamy, wiemy, czym jest wojna z opisów historycznych, ale także z tych obrazków, które teraz do nas docierają i wiemy, że to jest straszne i dramatyczne, to jednak mam takie poczucie, że jednak nie jestem w stanie sobie wyobrazić grozy wojny. A ty tam jesteś na miejscu. Zgadzasz się z taką moją obserwacją, że trzeba być tam na miejscu żołnierzem, cywilem, obserwatorem uczestniczącym, żeby zrozumieć, co to jest za straszna, przerażająca sprawa?
No tak, myślę, że z bliska wojna wygląda zupełnie inaczej, kiedy no, widać śmierć, jak się patrzy w oczy przerażonego człowieka, albo jak się widzi rozpacz kogoś, kto stracił kogoś bliskiego, no to wtedy to jakby inne jest spojrzenie. To już nie jest tak, że z lewej flanki poszło 30 czołgów, a tu poleciała rakieta. Mm-hmm.
Tam zginęło 80 osób po tej stronie i 100 po drugiej, tak?
Tak, to raczej się zmienia w taką serię indywidualnych opowieści, indywidualnych tragedii, którą się tak ogląda z bliska. No my tam jesteśmy po to, żeby, dziennikarze są po to, żeby tę historię jakoś opowiadać. A oni tam żyją. I to jest właśnie takie przerażające, że my tam przyjeżdżamy, wyjeżdżamy, no jesteśmy po coś, tak? Zawsze jak jest cel takiego bycia na wojnie, no to jest trochę jakby inaczej, tak? Bo jestem tutaj, żeby porozmawiać z ofiarami, żeby zrobić zdjęcia, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. A oni tam są, bo nie mają trochę innego wyjścia, bo to jest ich życie.
I nie mogą wyjechać.
Nie mogą wyjechać. Tak, nie mogą, albo jest im bardzo trudno wyjechać. Ukraińcy dość zgrabnie organizują ewakuację z terenów przyfrontowych i w zasadzie każdy ma szansę, żeby wyjechać, bo albo go wiezie policja, albo wiozą wolontariuszy, bo to dość dobra współpraca między...
A ludzie chcą wyjeżdżać? Bo często obserwujemy też...
No nie chcę.
No właśnie, takie zjawisko, że ludzie chcą trwać w tym miejscu, które jest ich domem, tak? A. Bez względu na wszystko.
Tak, to jest przerażające czasami, bo...
Ale ja jestem w stanie to zrozumieć. To jest twój dom i wydaje ci się, że może jak umierać, to właśnie tutaj.
No tak, czasami to już są zgliszcza, bo no, czasami, nie wiem, no, jest takie miasto Konstantiniwka, w którym tam spędziłem sporo czasu i widziałem, jak to miasto umiera. No to ostatnie wizyty w Konstantiniwce, to już w ogóle trudno było sobie wyobrazić tam życie. To, że są ataki rakietowe, to, że są ciała porozrywane odłamkami, to jakby już stało się normalnością, ale w pewnym momencie tam nie można było w ogóle wyjść, bo drony zabijały ludzi. No i jednocześnie byli tacy, którzy tam kilka tysięcy osób mieszkało. Teraz rozumiem, że już prawie nikt tam nie został. Myślę, że może z 1000-2000 osób, bo nie ma ani wody, ani prądu. Tego miasta już w zasadzie nie ma. Ludzie zostają. Tak, ja ich nie potępiam. Oczywiście wielu ich potępia, bo potem ewakuacja też się wiąże
Większym ryzykiem.
Tak, z większym ryzykiem tych ludzi, którzy przyjeżdżają ewakuować, tak? No więc się pojawia taka trochę wściekłość, że
trzeba było wtedy, kiedy było jeszcze w miarę bezpiecznie, tak?
Tak, i ci ludzie, wolontariusze, którzy ewakuują, bardzo często też albo giną, albo są ranni. Rosjanie polują na ich samochody, na samochody ewakuacyjne. To po prostu ten dron leci, wybiera sobie cel. Ja byłem zresztą też w Konstantiniwce, byłem na to niesamowite wrażenie, bo byliśmy ewakuować panią i ten dron zatrzymał się nad tym samochodem ewakuacyjnym i tak jakby deliberował, czy uderzyć w nas, czy polecieć sobie dalej. Doszliśmy do wniosku, że chyba miał dość, te baterie jeszcze miał tak naładowane i to tak zwane optowe okno, czyli ten światłowód, na którym latają teraz te drony, był dostatecznie długi, że poleciał w kierunku dworca, żeby poszukać sobie lepszego celu. A samochód, który byliśmy na ewakuacji, został trafiony chyba tydzień czy dwa później, zresztą dość konkretnie został spalony. A ci ludzie, no, nie chcą, bo tak jak mówisz, to jest dorobek ich całego życia, jakieś mieszkanie w bloku w Konstantiniwce.
No, nie wydaje mi się, że muszą tego bronić.
No tak, ja widziałem i w Uchledarze, i w Lisiczańsku, i w Siewierodoniecku, wszędzie takich ludzi, którzy mówili, no dobrze, no ale ja zapracowałem na to trzypokojowe mieszkanie w tym bloku, ale już tego bloku nie ma. No ale co ja tam będę robił? No i tak sobie pomyślałem, że to nie jest nic dziwnego. Zawsze jak chodzę po takim blokowisku zniszczonym, gdzie ludzie muszą gotować sobie strawę na ogniskach, gdzie jak są naloty, a ciągle są naloty, schodzą do piwnicy i widać, że takie rury sterczą z tych piwnic, bo się próbują jakoś ogrzewać i nie chcą wyjeżdżać, to zaraz mam w oczach blokowisko Jaschoszcza, jestem zachodniopomorskim, na którym się wychowałem. I pomyślałem sobie, że moi rodzice tak samo, jakby była wojna, moi rodzice nie żyją, ale jakby była wojna, nie wiem, wybuchła za ich życia, też by nie chcieli się ewakuować, no bo to trzypokojowe mieszkanie w bloku, to była osiągnięcie ich życia, tak? To było coś, na co się czekało, na co się zbierało, tam, wiesz, kładło się tapety, kupowało się jakieś meble i nagle się okazuje, że to wszystko jest nieważne.
Ludzie po prostu nie chcą iść w świat, tak? Mm-hmm. Nie wiadomo gdzie, co tak, no mieliby ze sobą zrobić.
To było ich miejsce, nie? I nagle jakaś absurdalna wojna, ktoś ich atakuje, wiesz, kto mógł sobie wyobrazić, że w jakimś Lisiczańsku, kto w ogóle wiedział, gdzie ten Lisiczańsk jest? Kto w ogóle wiedział, gdzie jest ten Pokrost, gdzie jest ta Awdijewka? Jakieś były punkty Kurachowe, punkty na mapie składające się z bloków, składające się ze sklepów. Ludzie tam sobie normalnie żyli.
Szkoła, szpitala.
Lepiej albo gorzej. Tu się nagle okazuje, że ktoś przychodzi, otacza miasto, ostrzeliwuje. To jest jakiś absurd. I w ciągu tygodnia, dwóch miesiąca dookoła są zgliszcza i w zasadzie nie ma tam nic, nie ma tam po co siedzieć.
Napisałeś w jednym z tekstów takie zdanie. Pewnie większość żołnierzy oddała życie za miasteczko, które przed wojną było dla nich tylko kropką na mapie. A teraz jest już tylko kupą gruzów. Ale chyba na tym polega wojna. No i to jest takie zdanie, które dobrze oddaje bezsens wojny, o którym właśnie przed chwilą nam powiedziałeś, tak? Że, ale właściwie po co? No my wiemy, dlaczego ta wojna wybuchła, bóle fantomowe Rosji, tak? Obsesje Władimira Putina dotyczące Ukrainy. To jest na poziomie racjonalnym, ale myślę, że tak nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć.
No tak, bo... Tak, no bo czasami jak się jest w takim miejscu, które nie jest ani za ładne, ani za fajne i wiadomo, że trzeba tutaj być, bo jest jakieś zadanie do wykonania. Nagle człowiek myśli o rana, jakby ten dron nie upadł tutaj, albo ten... mina moździerzowa nie wybuchła tutaj, tylko trochę dalej, to by mnie tutaj zabiło. W zasadzie nie chciałbym umierać w takim miejscu.
Daleko od domu.
Daleko od domu. Tak. I, no ale Ukraińcy trochę nie mają wyjścia. Ja też widzę, że ja spotkałem na Bukowinie takiego pana, który był leśnikiem. Lasy na Bukowinie są przepiękne. To jest, no, las na Bukowinie to jest coś niesamowitego. Jego złapali, bo złapało go to ukraińskie WKU, czyli TCK, i powiozło go na wojnę na Donbas, czy tam zresztą to już jest chyba Charkowszczyzna, do Puszczy Srebrzeńskiej, która jest czymś najbardziej potwornym, okropnym lasem, jaki widziałem, bo tam nie ma ani jednego całego drzewa. I ten leśniczy z tej pięknej Bukowiny nagle został wrzucony do tego lasu srebrzeńskiego. On się na wojnie za bardzo nie zna, bo był leśniczym. Ja go pytałem, jak mu się walczyło. On mówi, wie pan, ta wojna jest dziwna. Posadzili mnie do okopu i powiedzieli, że będą stąd z tej strony szli Rosjanie. Jak będą szli z tej strony, to ja mam do nich strzelać. Ja mówię, no i strzelał pan? On mówi, nie, bo nie było żadnych Rosjan, tylko wszystko nam leciało na głowę. I mówi, że najstraszniejsze było to, jak trzeba było z tej pozycji iść na tyły, na odpoczynek, bo wtedy najwięcej nas ginęło. I on został, w końcu jakiś pocisk trafił w oko, w którym on siedział, on został zasypany, przez co wykopano go i miał kontuzję i mógł pójść do cywila. Ja mówię, no to pan, panie Adolfie, to jest bohaterem teraz. On mówi, ja jestem bohaterem? Ja dałem się złapać, szedłem do pracy. Chodzi o to, żeby nie dać się złapać. To jest taka wojna bez wielkich słów, a z drugiej strony ten Adolf siedział ileś tam miesięcy, jakby szedł Rosjanin, to by do niego strzelał, bo takie miał zadanie. Chociaż podejrzewam, że ta Puszcza Srebrzeńska zrobiła na nim jeszcze większe wrażenie niż na mnie, bo dla mnie to był po prostu zniszczony las, a dla niego człowieka, który kochał drzewa, który wychował się wśród drzew, to musiało być miejsce piekielne i na dodatek w zasadzie co chwilę ktoś albo coś chciało go zabić.
Zacytuję Olgę, bibliotekarkę z Bachmutu. Dziś wcześnie rano były wybuchy. To takie straszne, kiedy czekasz na śmierć, płaczesz, modlisz się i krzyczysz z całej siły. A potem, tak jak teraz, wychodzi słońce. Ptaki, wszystko kwitnie, jakby nie było wojny. To powiedz jeszcze nam o życiu, kiedy trwa wojna.
No to Olga... W ogóle historia jest niesamowita, bo ona pochodziła z Bachmutu, który został zniszczony, a tam bardzo długo przetrwała i przeniosła się do Konstantyniwki. Wynajęła sobie tam mieszkanie i w Konstantyniwce powtórzył się Bachmut. I ja ją w tej Konstantyniwce poznałem. Nam się bardzo dobrze rozmawiało, bo Olga znała bardzo dużo książek, tak się pięknie wyrażała, pięknie mówiła i ładnie potrafiła opisywać rzeczywistość. I jak byłem w Konstantyniwce, to zawsze coś tam jej podrzucałem, tam do jedzenia, no takie tam czekoladki. A potem zaczęliśmy ze sobą pisać. Ona dostarczyła mi całą kronikę takiego upadku Konstantyniwki. To było absolutnie niesamowite. Ja nigdy nie doradzam ludziom, nie chcę tam ingerować w ich życie, ale jej napisałem po kolejnym liście. Mówię, chyba nie powinnaś tam siedzieć, bo bo to za chwilę cię zabiją, to już nie ma żadnych dalszych możliwości. Ona po 24 godzinach powiedziała tak, że jest gotowa i udało nam się wysłać naszego kolegę, żeby ją stamtąd wywiózł. Pojechała do Zaporoża, przepraszam, pojechała do Dnipro, osiedliła się u swojej koleżanki i pierwsze jej listy z Dnipro były też absolutnie niesamowite, bo mówiła, tu nie ma wojny. Więc była w takim ciężkim szoku, że odkręca kran wody, tak. I wszystko jest, że nie trzeba iść gdzieś tam po zakupy, ryzykując życiem. To było też niesamowite, jak ludzie nagle odnajdują się w innej rzeczywistości. Ona na przykład napisała do mnie taki list. Mówi, wiesz, pamiętasz, że koło mojego mieszkania był dom kultury i wyobraź sobie, że nagle poszła plotka, że tam jest woda i jest jakieś jedzenie. No ale drzwi były zamknięte i ludzie wyważyli te drzwi i zaczęli zabierać te wszystkie rzeczy. I potem taka pauza jest, mówi, wiesz, Pawle, też tam byłam. Ja mówię, o, przecież walczycie o życie, po co to komu? Za chwilę to się spali. Ale jej było właśnie bardzo głupio z powodu tego, że brała udział w rabowaniu domu kultury, którego ktoś po prostu...
Normy przedwojenne.
Tak. Jak to może być, że można, na przykład ona jedną noc spędziła w mieszkaniu opuszczonym sąsiadów, które było niżej, i też mi się bardzo z tego tłumaczyła, że przecież weszła, nie miała pozwolenia, no ale drzwi przecież od wybuchu wyleciały. Ja mówię, no przestań, chyba nikt nie będzie miał do ciebie pretensji, że spędziłaś jedną noc w tym mieszkaniu. Ale to właśnie no, takie są. Ludzie ciągle próbują jakoś... No. Nie potrafią zrezygnować podświadomie z normalności, nawet żyjąc w takim mieście jak Konstantynówka. Najgorsze jest to wtedy, kiedy ja już widzę, że to już jest kicha, że już nic z tego nie będzie, jak zaczynają być pochówki na trawnikach przed domami. Nie? To jest dramat, bo już na cmentarz jest za daleko, bo nie ma kto wozić, bo już firmy pogrzebowe, czy też tacy grabarze, do których można było zadzwonić, już nie działają. Nie? Nawet ludzie wolą te pochówki robić, bo przynajmniej mogą coś tam zapalić świeczkę przez jakiś czas, bo normalnie na cmentarz nie można pójść, a dla nich to jest bardzo ważne, żeby odwiedzić, żeby zapalić światełko, jakieś świeczkę, pamiętam.
Ale to już jest też taki znak, że ta miejscowość jest już stracona, tak? Że za chwilę już tam w ogóle nie będzie życia.
Tak, dla mnie jest, jak się pojawiają groby na trawnikach, to już jest, to już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ten proces umierania jest, miasta jest rozłożony w czasie. Najpierw wyjeżdżają najbogaci, potem się zamykają szkoły, markety budowlane, otwierają się za to fryzjerzy. I kwiaciarnie.
Dlaczego? Kwiaty na pogrzeb?
Nie, wojsko przyjeżdża i żołnierze lubią, jak wracają z pozycji, się ostrzyć i ogolić porządnie, a przyjeżdżają do nich małżonki podwiedziny.
I trzeba powitać
kwiatami, więc taki okres jest przejściowy, że jak jest dużo fryzjerów i dużo... A, i sklepy właśnie z ciuchami wojskowymi. Jak jest dużo fryzjerów, sklepów z ciuchami wojskowymi i kwiaciarnie się pojawiają, to widać, że wkraczamy w kolejny etap. Potem ludzie zaczynają wyjeżdżać, coraz mniej ludzi jest, atakowane są rynki, gdzie handluje się, no takie rynki odzieżowe, spożywcze, no takie bazarki, to popularne jest w Ukrainie, w Polsce jeszcze niedawno też większość, u mnie w Milanówku też większość zakupów się robi na bazarku. Te bazarki są popularne i Rosjanie atakują właśnie. Przychodzi taki moment, że zaczynają centralnie ładować w ten bazarek, żeby ludzie nie mieli gdzie kupować. Potem już jest wprowadzona taka ostra godzina policyjna. Coraz mniej sklepów działa. Wojsko zaczyna budować umocnienia, wycofuje się trochę za miasto i w pewnej chwili miasto jest już w zasadzie na, prawie że na pierwszej linii frontu. Są coraz częstsze ostrzały, w zasadzie potem ostrzały już nie ustają. Zaczynają przelatywać drony i drony na tym światłowodzie. Wtedy już, jeżeli miasto jest w zasięgu artylerii i dronów na światłowodzie, to już wiadomo, że to jest koniec. Gdzieś tam w takim momencie, kiedy ono już zaczyna być w zasięgu artylerii, pojawiają się te groby na trawnikach i to już jest wtedy bardzo, bardzo źle. Odcięty jest gaz, odcięte jest ciepło, wodę już przestają to naprawiać, strażacy próbują gasić, potem przestają gasić i zajmują się ewakuacją ludzi, a potem wyjeżdżają, bo Rosjanie też polują na samochody straży pożarnej i już jest zbyt niebezpiecznie, żeby to działać. Czasami działa szpital, w Konstancinice dość długo działał szpital, ciągle był ostrzeliwany, aż w końcu, ostrzeliwane były też karetki pogotowia, które rozwoziły personel wieczorem do domu. W zasadzie w szpitalu był doktor Myszasty, taki chirurg i paru innych i w zasadzie no, to tylko na nich się to trzymało, na ich entuzjazmie, ale potem rakieta trafiła centralnie i ewakuowana szpital, więc nie ma pomocy medycznej. Kostnice też przestają działać i działają tylko gdzieniegdzie tak zwane punkty, czyli punkty stabilizacyjne. To już są takie wojskowe szpitale poukrywane w piwnicach, w takich różnych miejscach, gdzie w zasadzie udziela się w większości pomocy wojskowym i pomoc polega tylko na tym, żeby utrzymać go przy życiu, zrobić to, co najważniejsze. Przyjeżdżają szybkie samochody i wywożą do najbliższego miasta obwodowego, gdzie są już takie poważniejsze szpitale. Tak umierają miasta.
To jeszcze na koniec, jak radzi sobie z tym wszystkim korespondent wojenny?
No, piszę teksty, wiem, po co tam jestem, więc taka praca. Też warto, żeby tam jeździć, żeby opowiadać ciągle te historie. No bo tak to jest, 4 lata, to też i czytelnikom może się trochę sprzykrzyć takie historie, bo ciągle ta Ukraina, ale myślę, że warto o tym pisać, warto o tym czytać, pokazywać, że nasi sąsiedzi ciągle to przeżywają, ciągle walczą, ciągle spadają na głowę coś śmiercionośnego. No i trzymać za nich kciuki, żeby się obronili.
Paweł Reszka, bardzo ci dziękuję za to.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
To był podcast Temat Tygodnia. Wszystkie odcinki znajdą Państwo oczywiście na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też Państwo mogą nas znaleźć. Dobrego tygodnia, do usłyszenia, do zobaczenia.